Takiego sposobu jazdy uczą się agenci ochraniający bardzo ważne osoby, ale dla zwykłego, nawet bardzo dobrego kierowcy to wyjątkowo niebezpieczne. Siedzenie komuś na ogonie, czyli jazda zderzak w zderzak. Mamy coraz więcej dobrych dróg, które aż kuszą, żeby się porządnie rozpędzić, a potem przy napotkaniu pierwszej przeszkody, czyli kierowcy jadącego wolniej, mruganiem świateł i siedzeniem na zderzaku część kierujących wymusza na innych zmianę pasa. Rośnie liczba wypadków na drogach szybkiego ruchu i autostradach. Na problem zwróciła uwagę Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Teraz Ministerstwo Infrastruktury szykuje zmianę przepisów dotyczących bezpiecznej odległości między pojazdami na autostradach. Powinny one wejść w życie w przyszłym roku. W rozmowie z naszym reporterem szczecinianie potwierdzają, że problem zachowania odpowiedniej odległości między pojazdami rzeczywiście istnieje.
To jest bardzo niebezpieczne. Zagraża i jednemu, i drugiemu. Bo ten przyhamuje, a nie zdążę.
Szczególnie w taką pogodę jak dzisiaj.
Tak, ale to ostrożność zachować trzeba zawsze. Niezależnie od pogody. Bo nie wiadomo, co ten przed nami kierowca zrobi. A jeżeli będzie odległość odpowiednia, to my zdążymy zabezpieczyć się, mówiąc tak oględnie.
Muszę nawet panu powiedzieć, że śmieją się ze mnie, że bardzo często ja dostaję w tyłek. 3 razy miałam naprawiany samochód.
Czyli miała pani taką sytuację?
Tak, tak. Ja zimą zwłaszcza była taka sytuacja i latem też. Ja bym chciała, bo ja się tego boję. Naprawdę, się denerwuję. Ja zawsze mam pewną odległość, ja nikomu w tyłek nie uderzam, a mnie 3 razy już uderzono. I to właśnie dlatego, że no za blisko. Myślę, że z 5 metrów co najmniej powinno być.
Czy często pan jest świadkiem takich sytuacji, że ta odległość jest taka no jednak zagrażająca?
No a co dzień tak jest, że kierowca nie zachowuje danej ostrożności, no tylko są stłuczki i tak dalej, tak? A tym bardziej przy takiej pogodzie, warunki atmosferyczne odpowiadające takie, moim zdaniem to jest bardzo słuszne, żeby właśnie wprowadzić taki przepis, bo to jest także u młodych, którzy brawura i tak dalej, tak? Zobacz, jak ja prowadzę samochód, zobacz, jak ja bliziutko stoję, no ale nie liczy się z tym, że może być zajście i to trzeba się uważać na takich kierowców, tak? Niejednokrotnie, no.
Miał pan kiedyś taki wypadek, taką stłuczkę?
Ja akurat nie miałem, bo ja uważam na innych uczestników ruchu drogowego, tak? Jestem teraz kurierem i tym bardziej widzę, co się dzieje. To będzie się wiązało też z korkami. Też musimy taką gwarancję wziąć, tak? W czasie, dajmy na to, szczytu i tak dalej. Teraz tego szczytu nie ma, tak? Bo ludzie powyjeżdżali.
Czyli pana zdaniem, tak podsumowując, warto jest coś takiego wprowadzić, ale z głową.
Ale z głową, tak jest.
Z kierowcami rozmawiał Bartłomiej Czatowicz, a jak słuchać, są już u nas goście w dobrych nastrojach. Małgorzata Serbin, licencjonowany instruktor techniki jazdy. Dobry wieczór.
Witam, dobry wieczór.
Filip Grega, socjolog bezpieczeństwa ruchu drogowego, Fundacja SOS Odpowiedzialne Szkoły Jazdy.
Dobry wieczór państwu.
Arkadiusz Kuzio z Akademii Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Szczecinie.
Dobry wieczór.
I Marek Rupental, doradca transportowy DT Consulting, były policjant i były inspektor transportu drogowego.
Dobry wieczór.
Zacznijmy od wrażeń ogólnych. Ta informacja o tym, że mają się pojawić przepisy, które pozwolą karać za zbyt małe odstępy między autami, pojawiała się już między innymi w kwietniu. Teraz mamy znowu taką informację, to wraca, że Ministerstwo Infrastruktury chce wprowadzić takie przepisy. Jak państwo to oceniają? To jest dobry pomysł. Marek Rupental.
No ja mam nadzieję, że wakacje nie przeszkodzą we wdrożeniu tego pomysłu w życie, bo...
Pomysł ma wejść w życie w przyszłym roku.
Tak naprawdę już od dawna powinien ten przepis obowiązywać. Już nie jeździmy samochodami, które rozwijają prędkość 80 km na godzinę, tylko ta prędkość jest znacznie większa. Posiadamy ponad 3000 km dróg szybkiego ruchu, czyli ekspresówek i autostrad, na których te prędkości się zupełnie inaczej przekładają niż w mieście, więc ja dwoma rękoma podpisuję się za tym pomysłem.
Czy za, a nawet przeciw, czy jednak zdecydowanie za tym pomysłem jest Arkadiusz Kuzio?
Oczywiście, że tak. To jest przepis, który już obowiązuje chociażby u naszych sąsiadów w Niemczech i za to jest kierujący karany. Bardzo często dochodzi do takiego zagrożenia na szybkich drogach, to co Marek mówi, na autostradach, kiedy nagle nie spodziewamy się, a samochód siedzi nam na ogonie, zderzak w zderzak i mruga światłami. Ciężko przewidzieć reakcję tego kierującego, który pojedzie tym samochodem poprzedzającym. Ja tylko przypomnę, że 50 km na godzinę to jest 14 metrów na sekundę. powiększając ten czas tylko o czas reakcji kierującego, tylko tą sekundę plus opóźnienie w zadziałaniu układu hamulcowego, przejeżdżamy 17 metrów. Na suchej nawierzchni zatrzymamy się na 16 metrach, na mokrej na 24, a na ośnieżonej na 48. Więc te 48 metrów plus ten czas reakcji 17, to mamy naprawdę sporą odległość. No mamy ponad 60 metrów. To jest droga w terenie zabudowanym, 50 na godzinę. A tu mówimy o prędkościach rzędu 120 na drogach ekspresowych i 140 na autostradach. Ta odległość naprawdę bardzo, bardzo się szybko kurczy nam.
Filip Grega, może takie przepisy powinny być wprowadzone już kilka lat temu. Mamy coraz więcej autostrad, a przepisu brak.
No właśnie. I rozmawiamy o czymś, czego jeszcze nie ma. Ja nie byłbym takim hurooptymistą, bo oczywiście pomysł jak najbardziej zacny. Natomiast czekam na konkretną treść tego aktu prawnego. Bardzo prawdopodobne, że dostanę go do konsultacji. Jak przeczytam, co tak naprawdę zostało tam zawarte, to wtedy będzie łatwiej się wypowiadać, czy ten pomysł jest dobry, czy zły, bo nie wiemy do końca, o czym mówimy. Z całą pewnością jazda bezpośrednio za pojazdem poprzedzającym lub odległości niezastosowanej do prędkości i do warunków na drodze jest jednym z częstszych powodów zdarzeń drogowych. Jak najbardziej niebezpieczne jest to zachowanie i należy tutaj jakby z defensywnego punktu widzenia instruktora uczyć się prawidłowej jazdy. Kierowcy powinni to wiedzieć. Także pomysł co do zasady jest bardzo dobry. Pytanie, jakie będzie wykonanie?
Przypomnijmy, że obecnie policja może ścigać kierowców, którzy po autostradach i ekspresówkach jeżdżą zbyt szybko, natomiast ukarać za niechowanie odpowiedniego odstępu od poprzedzającego auta można dopiero po fakcie. Z researchu, który mam przed sobą, wynika, że to może być mandat nawet do 500 zł, ale w praktyce widzę, że jednak jest to najczęściej 100 zł po wpisach kierowców, kiedy już dojdzie do kolizji.
No tak, ale no właśnie, powinniśmy myśleć wcześniej. Kierowca powinien wiedzieć, z jaką prędkością powinien się poruszać. Tutaj słynna zasada 3 sekund, którą można znaleźć w internecie, czy w dobrych szkołach jazdy, jest bardzo ważna. Na pewno go się też o tym opowie jako sportowiec motoryzacyjny, że tak powiem. Nie możemy stwarzać zagrożenia dla siebie i innych, dlatego jak ktoś za mną jedzie bardzo blisko, to ja mu dość w sposób taki dość jasny i czytelny daję do zrozumienia, że sobie tego nie życzę. No i krótko mówiąc, im jedziesz bliżej, tym jedziesz wolniej. Taką zasadę stosuję i nie ma innego wyjścia.
Małgorzata Serbin, czeka pani na takie zmiany?
Zdecydowanie tak. Ja chciałabym jeszcze jeden aspekt tutaj poruszyć. Mówiliśmy już o tym, że jakby nieoczekiwana jest taka sytuacja, kiedy najeżdża na nas szybko samochód, ale wydaje mi się też, że to w dużej mierze wynika z nieświadomości tych jeżdżących. Myślę, że tutaj znowu musimy cofnąć się do prewencji. My mówimy już od wielu lat, od wielu spotkań o tym, że prewencja byłaby chyba najbardziej skuteczna, aczkolwiek oczywiście dużo w tej mierze ogólnie bezpieczeństwa ruchu drogowego się dzieje, ale w dalszym ciągu za mało. Myślę, że ta nieświadomość przede wszystkim wynika z tego, że większość tych kierowców, jeżeli nie wszyscy, nigdy nie znaleźli się w sytuacji takiej, że przy dużych, no, albo ci, co się znaleźli, to już wtedy odwiedza ich tutaj kolega Arkadiusz Kuzio, niestety. Natomiast ci wszyscy, którzy mieli szczęście, do końca też nie potrafią zdefiniować tego, co było powodem tego zdarzenia. W związku z tym ta nieświadomość ludzi, co może ich spotkać, powoduje, że ta jazda jest bardzo brawurowa i naprawdę nienawidzę tego manewru, to nie manewru, tylko tej sytuacji takiej na drodze, gdy ktoś dojeżdża do mnie i mnie po prostu na bezczelnego spycha. Przecież to nie jest tak, że autostrada jest prywatnym folwarkiem danych osób, tylko trzeba czasami, nawet jeżeli, okej, wyprzedzają tiry, denerwujemy się, różnica prędkości 2 km na godzinę, zostawmy to, ale sytuacje poruszających się samochodów normalnych, osobowych, kiedy różnica ich prędkości jest znaczna, to wtedy po prostu jest to naprawdę denerwujące. No trzeba się uzbroić w cierpliwość i poczekać. Każdy użytkownik drogi ma równe prawa co do tego, że może wyprzedzić pojazd, który jedzie wolniej.
Co kilka dni praktycznie na energetyków czy na Struga dochodzi do właśnie takich kolizji czy też wypadków wskutek najechania na tył poprzedzającego pojazdu, gdy ten zahamuje. Czasem kilka pojazdów bierze udział w takich zdarzeniach. No i co? Nawiązuje tutaj właśnie do tego, co powiedziała pani Małgorzata Serbin, że ludzie sobie nie zdają sprawy z tego, co się stanie. nie? I dopiero kiedy to się dzieje, zaczynają myśleć. A na naszym radiowym Facebooku dyskusja już w pełni. Jeden z facebookowiczów pisze tak: jadąc stylem jazdy kierowcy Audi, narażamy się na wjazd komuś w tyłek. Ale kto to zrozumie? Na pewno nienarwany idiota z watą między uszami. FK pisze, że w Norwegii 8 punktów w ciągu 3 lat równa się utrata prawa do kierowania pojazdami mechanicznymi na okres 6 miesięcy. W Polsce dozwolone są 24 punkty na rok, czyli 72 punkty na 3 lata. Co tu komentować? Pan Damian, to nie jest kwestia tego, że kogoś kręci jazda na zderzaku. To świadczy o agresji kierowcy. Agresja kierowcy powoduje, że ten zbliża się pod zderzak drugiego auta i wymusza na nim zjechanie na inny pas. Pan Mateusz, jazda na zderzaku spowodowana jest tym, że wielu kierowców nie rozumie, do czego służy lewy pas. Gdyby ten był wolny, jazdy na zderzaku by nie było. Jeśli nie jest, taka jazda jest usprawiedliwiona. Kropka. Pan Mateusz, dajmy przykładowo, niech to wejdzie. Kara za jazdę na zderzaku i policjant takie coś będzie egzekwował od kierujących. Jak on to zmierzy? Wzrokowo? Czy podczas jazdy będzie z okna miarkę drewnianą rozkładał i mierzył? Ciekawe. I pani Majerka? Ej tam, przecinek. Niektórzy bardzo lubią na zderzaka i nie z powodu tylko zajętego lewego pasa. Po prostu tak mają. I pan Adrian, w Niemczech masz takie urządzenia stałe i ustawiają się też jak u nas z suszarkami i cyka ci foto, mierzy odległość. To potwierdzi Arkadiusz Kuzio, prawda? Tam są specjalne urządzenia.
Osobiście tych urządzeń nie widziałem. Natomiast patrole, które jeżdżą na autostradach nieoznakowanymi samochodami, bardzo często właśnie wyciągają konsekwencje za właśnie taki nagły podjazd. Oczywiście te nagłe podjazdy biorą się też z tego, że w Niemczech mamy autostrady, gdzie nie ma tak zwanych ograniczeń prędkości. Bo one teoretycznie jest sugerowana prędkość 130, ale jest znak, że kończy się i możemy jechać szybciej z tytułu przekroczenia tej prędkości. Nie dostaniemy mandatu, ale musimy być świadomi, że kiedy dojdzie do wypadku, będziemy odpowiadali jako ten użytkownik, który przekroczył tą prędkość. No właśnie. I tutaj należy dodać, że właśnie ta różnica prędkości, kiedy jeden jedzie 140 i zmienia pas na lewy, a drugi jedzie z prędkością 200 i nagle dojeżdża do tego samochodu. Ta różnica prędkości jest bardzo duża i ten podjazd jest bardzo dynamiczny. Spojrzymy w lusterko, nikogo nie ma, spojrzymy ponownie, samochód siedzi nam nad ogonem.
Przepraszam, muszę przerwać. Dlaczego my w ogóle o tym rozmawiamy? O jakim 200? Co jest 200?
Ja mówię
nie ma pojęcia. W Niemczech, okej.
Ale nie mówmy
w ogóle, bo to jest żart.
140
km na godzinę to jest prędkość kosmiczna i śmiertelna i nie ma w ogóle dyskusji, jakikolwiek błąd kierowcy kończy się śmiercią albo jego pasażerów, albo sąsiednich kierowców. Dlatego nie mówmy o tym. Jeżeli ktoś już chce koniecznie jechać szybciej na tym lewym pasie, to jest jego sprawa. Niech sobie jedzie, ale niech nie stwarza zagrożenia nam, innym uczestnikom ruchu, którzy tam się poruszają.
No dobrze, Filip, my się tu denerwujemy, a zwróćcie uwagę. Jeden wpis na Facebooku i my tutaj siedząc, poważni ludzie, oczekujemy poważnej dyskusji. A tak naprawdę ile tu było poważnych wpisów? Ludzie po prostu żartują sobie z tego, bo generalnie...
Bo nie rozumieją.
To chcę powiedzieć właśnie. Oczekujemy merytorycznej rozmowy. Piszcie państwo do nas, my chętnie podyskutujemy, ale nie róbmy sobie z tego żartów.
Na autostradach w Polsce doszło do 478 wypadków w 2017 roku. Zginęło 70 osób, a 697 zostało rannych. To przecież nie jest do śmiechu. Największy wzrost liczby ofiar śmiertelnych rok do roku 2016-2017 z 7 do 18 osób zanotowano na autostradzie A2. Więc nie ma tutaj się z czego śmiać, ale wróćmy do tych kar, jak sobie radzą w Niemczech i Francji. Z jazdą na zderzaku właśnie policjanci tamtejsi radzą sobie tak, że po pierwsze jest przepis, że należy zachować odstęp między pojazdami wynoszący co najmniej połowę prędkości auta, na przykład przy 50 km na godzinę to jest 25 metrów i kierowca, który łamie przepisy, płaci mandat nawet 400 euro. Mówię nawet dlatego, że znalazłem tutaj też taki przypadek niemieckiego kierowcy, który trafił przed sąd, a nie zapłacił mandatu i tam obniżono może ze względu na status materialny tego człowieka do 170 euro. Czy powinniśmy iść w tę stronę, że właśnie powinien być odstęp taki, że połowa tej prędkości, którą jedziemy? Marek
Lupenta. Ale na pewno, przepraszam, na pewno przy 50 na godzinę to jest 25 metrów? Na pewno to jest tak?
Tak,
bo tutaj mówimy o tym czasie reakcji. To jest to, co ja wcześniej mówiłem na początku programu, że 50 na godzinę to jest 14 metrów na sekundę przejeżdżamy. czas reakcji kierującego to jest statystycznie około sekundy plus 0,2 sekundy na czas opóźnienia. Czyli
pytam
to
tylko,
daje.
Czy miasta się nie zakorkowały?
No właśnie, 20... tutaj jest ten problem. Oczywiście, że to będzie utrudniało nam ruch, gdybyśmy w mieście tak stosowali. Ale to przy 50 jeszcze można przeżyć. Ale wystarczy trasa zamkowa, gdańska, europejska, gdzie mamy 70. I statystycznie 70 to jest już 19,5 metra na sekundę, plus czas reakcji to jest 23 metry. Droga sucha, 31 metrów droga zatrzymania. Plus oczywiście te 23, czyli te opóźnienie czasem reakcji. Więc łącznie mamy 54 metry, więc to jest nic dziwnego. Taka odległość gwarantuje nam podjęcie reakcji obronnej w postaci hamowania i zatrzymania pojazdu przed uderzeniem samochodu.
Za chwilę Marek Rupental, ale wcześniej nasi słuchacze. Najpierw pan Rafał, dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu. Jestem kierowcą ciężarówki i takie mam pytanko. A może wprowadzić przepis karania kierowców, którzy jeżdżą poniżej, że tak powiem, prędkości dopuszczalnej, czyli znak 50 km na godzinę, jadą 40. Kierowcy nie siedzą na zderzaku, bo chcą jechać przepisowo, a ktoś ten przepis, ja nie wiem, czy to jest, że tak powiem, dobre, że jedzie ktoś 40 przykładowo na 50 i zdziwi się później, że ktoś mu siedzi na zderzaku. Może taki przepis wprowadźmy.
Dziękuję panie Rafale. I pan Maciej jeszcze?
Witam serdecznie. Po pierwsze, to się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że prędkość 140 na godzinę to jest prędkość śmiertelna, ponieważ skutki tej prędkości, czyli uderzenie w przeszkodę czy w coś innego, to powoduje śmierć, a sama prędkość 140 to nie jest śmiertelna, bo w Formule 1 jeżdżą po 3 czy ponad 300 na godzinę i się nie zabijają, nie giną na skutek tej prędkości.
No polemizowałbym, ale...
No ale no, to nie jest prędkość śmiertelna.
Ale jednak giną, zdarzają się wypadki.
Oczywiście ma pan rację. A prędkość 1000 km na godzinę to też nie jest śmiertelna, no bo samolotami latają i nie giną piloci.
Pan nie Macieju, do czego pan zmierza?
Kolejne, no to jadąc na przykład drogą Szczecin-Świnoujście i zbliżając się do ciągnika światłowego z naczepą, byśmy go nie mogli wyprzedzić, jeżeli byśmy musieli zachować odstęp na 30 metrów albo 60. Byśmy musieli się do niego zbliżyć na odległość 6-7 metrów, żeby go móc wyprzedzić w miarę bezpiecznie, tak?
Naprawdę?
Dziękuję panie Macieju bardzo. To zacznijmy od pana Macieja, Filip Grega, a potem Marek.
Oczywiście to był skrót myślowy odnośnie tej prędkości. Tu celnie pan mnie złapał za język, natomiast mam nadzieję, że czytelnie się wypowiedziałem, że chodzi o błąd, bo o błędzie mówiłem. Jakikolwiek
kiedy się
błąd
coś
przy
wydarzy,
tej prędkości...
Coś przeszkoda na drodze, czy ktoś zajedzie
cokolwiek
drogą.
Cokolwiek się wydarzy, to niestety zdarzenie przy tej prędkości kończy się śmiercią. Co do tego wyprzedzania, to zalecam lekturę Prawo ruchu drogowym. Tam jest dokładnie zapisane, czym jest wyprzedzanie i tu nie ma mowy o zbliżaniu się do tego pojazdu za nim. Wystarczy wcześniej zmienić pas ruchu, to jest
i
dwa.
I to jest nawet chyba bezpieczniejsze.
Oczywiście, bezdyskusyjnie, bo wtedy widzimy więcej. Oczywiście, tak jest. Zdarzenia kończą się prawie zawsze tragicznie, a w każdym razie w wielu przypadkach. I trzecia od razu odpowiedź. Jest przepis, który mówi o tym, iż nie wolno jechać z prędkością utrudniającą ruchu innych uczestników. I to jakby wszystko. Szanowni słuchacze, drodzy, ja naprawdę uwielbiam tu przychodzić, rozmawiać, ale czasami ręce mi opadają. Czytajcie Prawo o ruchu drogowym ze zrozumieniem. Tego nie ma dużo. Pierwsze 18 kartek w ustawie to wam zupełnie wystarczy. Do 64 artykułu warto, żeby każdy wiedział, co tam jest napisane i o co tam chodzi.
Za zbyt wolną jazdę także są kary, to o czym
no,
mówił pan
o tej
Rafał,
wolnej prawda? Jeździe to na pewno kolega Marek dużo Rupental może powiedzieć w swoim życiu, widział.
Znaczy, wolna jazda. Co to znaczy wolna jazda? Jeżeli będę dzisiaj odczuwał, że mój organizm psychomotorycznie jest negatywnie nastawiony do życia, to naprawdę bezpieczniej będzie dla innych uczestników ruchu drogowego, jeżeli ja nie będę jechał z dozwoloną 50 w obszarze zabudowanym, tylko z prędkością niższą. I ktoś to może negować, powie, że jestem za wali drogą i tak dalej, ale tak naprawdę ja zrobiłem wszystko, żeby zachować bezpieczeństwo na drodze.
Nie, właśnie nie. Gdybyś chciał zachować bezpieczeństwo, nie powinieneś siadać w ogóle do samochodu. A tak stwarza zagrożenie dla innych uczestników. To jest karane nie tylko u nas, ale w Anglii, w Niemczech,
ale
wszędzie.
Ale na to nie miasta. Na to, kto siedzie 30, a mamy 50. No
to jest też utrudnianie ruchu. A jeżeli nie ma predyspozycji w dniu dzisiejszym, bo się źle czuje, to nie powinien
jechać. Gdybym jechał lewym pasem. Jeżeli jadę prawym pasem, mam prawo jechać z taką prędkością. Przepis mówi o tamowaniu i utrudnianiu ruchu. I taka też jest sankcja w kodeksie wykroczeń. Pamiętam dokładnie artykuł 90.
I to by było
mówi nam o tym. Ale jeżeli będę jechał 10 km mniej niż prędkość maksymalna dozwolona w danym miejscu, to nie jest żadne utrudnianie ruchu. To znaczy, więc tutaj tu jednostkowo 30, trzeba,
50 to 20 na godzinę.
Tu trzeba jednostkowo podchodzić do oceny tego, tej sytuacji, a nie po prostu, że ktoś nie jedzie z taką prędkością, z jaką powinien jechać. No to, byłoby to absurdem.
Chyba chodziło o taką sytuację, jak wojsko idzie, żołnierze idą w kolumnie, jak jeden idzie z inną prędkością, na przykład wolniej, to zawsze ktoś komuś nadepnie na nogę i jest problem. Jest w tym dużo racji. Natomiast właśnie o to chodzi, żeby się separować. Jazda ma być defensywna, odległości mają być właściwe i wtedy, jeżeli ktoś jedzie z inną prędkością, to mamy większą szansę na zmianę pasa ruchu, przyspieszenie i spokojne wyprzedzenie, jeżeli w ogóle jest taka potrzeba. Zadajmy sobie pytanie, po co wyprzedzać w mieście?
Mam wrażenie, że troszeczkę daliśmy się podpuścić, no i odchodzimy od tematu, który tak naprawdę jest niezmiernie istotny z punktu widzenia bezpieczeństwa na drodze, bo wprowadzenie tego przepisu naprawdę jest niezmiernie istotne. Ja pisałem już szereg artykułów do prasy na ten temat, dlaczego jeszcze ten przepis nie jest wprowadzony. Przecież nie jesteśmy Afryką w Europie, tylko jesteśmy cywilizowanym państwem, gdzie dookoła nas wszyscy sąsiedzi mają takie przepisy. Ja miałem przyjemność kilka lat temu uczestniczyć w kilkudniowych zajęciach w Fachhochschule Polizei w Basdorfie i miałem możliwość zobaczyć, w jaki sposób szkoleni są policjanci niemieccy. Jeździłem z nimi do służby. Ustawialiśmy również urządzenia, które służyły im do pomiaru odległości między pojazdami i sankcjonowania. To są naprawdę proste urządzenia działające na zasadzie podczerwieni. Przerwanie wiązki powoduje uruchomienie drugiego urządzenia, które jest kilkanaście metrów oddalone od niego i następuje przeliczenie, czy odległość 2 sekund została zachowana. Bo ja bym się upierał przy 2 sekundach, a nie przy połowie odległości z prędkością. Dlatego, że im większa będzie prędkość, ta odległość będzie zupełnie inaczej się przekładała. Jeżeli będziemy jechać z prędkością 150 km na godzinę, Filip, proszę nie reaguj, chodzi mi o łatwiejsze przeliczenie matematyczne, gdyż ja jestem bardziej humanistą. W związku z tym posłużę się taką prędkością. 150 km na godzinę. Jeżeli teraz mielibyśmy połowę tej prędkości zachować jako odstęp, to wyszłoby nam 75 metrów. Natomiast 2 sekundy wyszłoby nam około 100 metrów. I to już jest bezpieczniejsza odległość.
Na naszym radiowym Facebooku kolejne komentarze. Pan Stefan: sądzę, że to jednak wina, że mamy najgorsze autostrady, zarazem najdroższe. Choć sama kultura jazdy pozostawia również wiele do życzenia. Mamy Januszów, mam nadzieję, panie Stefanie, że to nic osobistego, lewego pasa, którzy niezwykli, proszę się nie śmiać, zjeżdżać, kiedy zbliża się szybszy pojazd. Oto jazda na zderzaku murowana. Pytanie zasadnicze, kogo tak naprawdę to jest wina? I pan Marcin: na S3 przykładowo nie spotkałem się z jazdą na zderzak, a jeśli chodzi o trasę zamkową. Panie Marcinie, ja się spotkałem, widziałem takich zawodników jeden za drugim, po prostu mknęli 160. A jeśli chodzi o trasę zamkową i wylot na Słoneczne, to głupotą jest ograniczenie do 70 na 3-pasmowej drodze. To jakiś żart. Nigdy nie widziałem, żeby wszyscy tyle jechali. Jedni jadą 70, reszta grzeje powyżej 100 i to jest właściwa prędkość dla tej trasy. Tu, panie Marcinie, panu powiem, że widziałem policjantów w akcji, którzy właśnie zatrzymywali takich, którzy jechali powyżej 100, nieoznakowanym radiowozem. No i widziałem też takich, którzy jednak jeżdżą te 70. Inna sprawa jest, że część kierujących w niewyjaśniony dla mnie sposób otrzymała prawo jazdy. Pozdrawiam. Proszę państwa, jest taka strona na zderzaku.pl. Tam jest cała akcja właśnie i hasło: Polaku, nie jedź na zderzaku. No i okazuje się z takiej sondy, że jazdę na zderzaku kierowcy obserwują, a próba jest 2,5 tysiąca kierowców. 48% codziennie, raz w roku 2%, kilka razy w miesiącu 50%. Te dane dają do myślenia. To jednak jest spory problem, Arkadiusz Kuzio.
Tak, oczywiście. To jest problem, z którym boję się jednego. Na dzień dzisiejszy nie możemy dać sobie rady chociażby z telefonami komórkowymi i z brakiem kierunkowskazów. I teraz się zastanawiam, jak będziemy egzekwowali prawo, które dzisiaj nie jest egzekwowane w żadnym zakresie. Jeżeli dzisiaj jedziemy po mieście, to w obrębie skrzyżowań, przejść dla pieszych, wystarczy pojechać pod komendę miejską policji i dookoła komendy objechać. Samochody stoją wszędzie zaparkowane. Mogę się założyć z każdym i jutro pojedziemy sobie około godziny 9, objedziemy obręb i tam znajdziemy od 15 do 20 samochodów nieprawidłowo zaparkowanych. Nikt nie wyciąga konsekwencji. Parkujemy gdzie chcemy. Robimy w ruchu drogowym co chcemy. Więc teraz kto będzie i w jaki sposób respektował te przepisy prawa ruchu drogowym. Oczywiście, my jesteśmy za tym, żeby one weszły, żeby było bezpieczniej, ba, więcej, chcemy więcej przepisów odgapić od naszych sąsiadów. Chociażby parkowanie zgodnie z kierunkiem jazdy, o czym też mówimy od wielu lat i nic się z tym nie wydarzyło. A dzisiaj jadąc w nocy, kiedy samochód parkuje po przeciwnej stronie, czyli po swojej lewej, a ja jadę i widzę ten samochód po swojej prawej na włączonych reflektorach w nocy, zastanawiam się, gdzie ten samochód się znajduje. Czy on jedzie czołowo na mnie, czy gdzie on zjechał w tej chwili. I to jest problem naprawdę bardzo duży. Nie przestrzegamy przepisów zakazu postoju, zatrzymywania się, też właśnie przez to, że wjeżdżamy od strony lewej, twierdząc, że nie widzieliśmy, jaki znak jest na początku skrzyżowania. Więc pokuśmy się, idźmy dalej. Wprowadzajmy przepisy, ale respektujmy. Prawo nie może być nieuchronne. U nas dzisiaj jest właśnie takie. Nie ma przepisu, który nakłada postępowanie. Policji jest zbyt mało i nie ma ich na drodze.
510-37-36. Czekamy na opinię naszych słuchaczy. Filip Grega.
No właśnie o to chodzi. Ja myślę, że znowu niestety wracamy do szkolenia i zawsze to będę mówił. Większość kierowców nie ma świadomości, po co dany przepis został stworzony. Dla nich to jest w większości przypadków po prostu zło konieczne, bo ktoś tak kazał, zapisał w rozporządzeniu, w ustawie i on tak ma robić. On nie wie, po co to jest. I tu jest problem. Kierowca musi być świadomym kierowcą, wiedzieć, po co coś ma zrobić, po co mu coś przepis nakazuje, czegoś zabrania. I tu jest problem. Jak gdy pytam kogoś, dlaczego z przodu światła są czerwone, białe, a z tyłu czerwone, no to w zasadzie mało kto wie, dlaczego tak jest. Po co to zostało zrobione? A to jest właśnie między innymi to, o czym przed chwilą Arek powiedział. To jest pokłosie tego. I wiele jest takich przepisów. I to samo, to o czym dzisiaj rozmawiamy, odległość od poprzedzającego pojazdu, a więc kłania się droga hamowania. Większość z kierowców nie wie, jaka jest faktyczna droga hamowania, droga zatrzymania jego pojazdu, ponieważ on nigdy tego nie robił. Ja gorąco zachęcam Państwa, żebyście w sytuacjach, w których oczywiście można to zrobić, czyli na drodze stosunkowo szerokiej i pod warunkiem, że nic za nami nie jedzie, od czasu do czasu wykonali manewr hamowania awaryjnego swoim samochodem.
No właśnie, droga hamowania, jeszcze czas reakcji.
No oczywiście, do tego dojdzie jeszcze czas reakcji. My kiedy to ćwiczymy, mamy to prawie świadome, ale zróbmy to. Maksymalne wbicie pedału hamulca i pedału sprzęgła jednocześnie. Spróbujmy to zrobić przy takiej prędkości, przy innej. Zobaczmy, jak reaguje nasz samochód. Zobaczmy, jak to wygląda dzisiaj, jak wygląda na mokrym, jak wygląda w okresie jesienno-zimowym, oczywiście pod warunkiem zachowania bezpieczeństwa i nieprzekraczania prędkości, żeby to było jasne. Zobaczmy, bo nikt tego nie wie i oczywiście ja gorąco zachęcam do szkoleń z doskonalenia techniki jazdy, bo nigdzie indziej nie nauczymy się, nie przekonamy się, że różnica między 70 a 75 km na godzinę jest kolosalna. Tu przed chwilą był głos, że 70 to jest za mało na Gdańskiej. Szanowny panie, zapraszam pana serdecznie na szkolenie. Ja panu pokażę, że pan się nie wyrabia na 50 km na godzinę. Niestety, takie są fakty, bo fizyki nie da się
oszukać. Nie wyrabia w sensie?
W sensie nie zmieści się w miejscu zatrzymania, ponieważ nie da rady, bo tego nie umie robić. Zrobi to ktoś inny, który tego wiele razy próbował.
Przy naszym telefonie jest pan Mariusz.
Dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór.
A może moim zdaniem ten przepis to da kolejne możliwości do naginania przepisów, a właściwie do przez policjantów, tak? To będzie własna interpretacja tego przepisu, bo tak jak panowie mówili, że skoro załóżmy jedzie, zawali droga, ja podjeżdżam do niego, tak? Bo on jedzie 30, ja dozwolony jest 50, ja jadę 50 i wtedy radiowóz, który na przykład to widzi, czy policjant, zatrzymuje mnie i mówię, że ja jadę na tym zderzaku temu człowiekowi. A może porozmawiamy właśnie o takich rzeczach, gdzie policjanci przeginają. Gdzie na przykład, ja taki przykład dam, który sam miałem ostatnio w miejscowości Różyca. Kiedy radiowóz nieoznakowany sprzeciwka jechał, zatrzymał mnie i policjanci próbowali mi wmówić, że oni nagrali moją prędkość. Gdzie jechałem 50 na godzinę, a policjant do mnie mówi, że jechałem 98. Pokazuje policjantowi, że chyba pan się nie zna na urządzeniu, które pan w tym momencie tutaj ma w samochodzie. ponieważ to urządzenie tylko mierzy prędkość w jeden sposób. Na zasadzie obrotu koła, na impulsach z kół pańskiego samochodu. To jest pańska prędkość, pan ma obowiązek za mną jechać 100 metrów przez ileś... przez
Panie Mariuszu, bardzo panu dziękujemy. Poruszył pan ważny problem, bo oczywiście jest to ważna rzetelność i uczciwość pomiarów i to jest rzeczywiście temat na odrębną dyskusję, jednak skupmy się na problemie jazdy na zderzaku, który rzeczywiście w Polsce istnieje i na rozwiązaniach, które są proponowane, czyli wprowadzenie za to kar. Pytanie, jak mierzyć tę odległość, czy sekundowo, czy właśnie odległościowo, czyli na przykład przy 50 na godzinę drugi pojazd z tyłu powinien być 25 metrów, czy to powinny być 2 sekundy odległości właśnie mierzonej w czasie. Jeszcze jeden telefon pod czujnym, 510-37-32.
Dzień dobry, Piotr z tej strony. Jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę bardzo dużo praktycznie zawodowo w Niemczech i tam za jazdę na zderzaku są duże kary. W Polsce też to powinno być wprowadzone, tylko nie dajmy się zwariować. Wszędzie głównym jakby aktorem jest kierowca. On ocenia, kiedy i jak powinien wyprzedzić, na jaką odległość powinien się zbliżyć. I tutaj trzeba włączyć myślenie.
Czynnik ludzki, ten najwspanialszy, a zarazem najbardziej niedoskonały. Filip Grega mówił o tym, o czym mówi wielokrotnie, o konieczności szkolenia kierowców i nie tylko takiej świadomości, że wychodzę z prawem jazdy i już jestem świetnym kierowcą, albo jeszcze co gorsza, po 2 latach już wierzę, że potrafię wszystko, a wiemy, że tacy kierowcy powodują bardzo wiele wypadków. Na tej stronie na zderzaku.pl jest też takie badanie, jak rozwiązać problem jazdy na zderzaku i właśnie szkolenia i kampanie edukacyjne tutaj zajmują pierwsze miejsce. 36,5% respondentów uważa, że właśnie kampanie i szkolenia powinny mieć miejsce. Elektronika w samochodzie, czyli czujniki, wideorejestratory to 17%. Mandaty dopiero na 3. miejscu 14%. Zmiana prawa 10%. Walka na drodze, na przykład przy hamowaniu, użycie spryskiwaczy, ta agresja, do której już nawiązaliśmy, ale jeszcze do niej warto będzie wrócić, 8%. Naklejki na zderzak, takie naklejki rzeczywiście widzimy na drogach, 7%. Infrastruktura drogowa, wskazanie, że znaki poziome, fotoradary, tablice informacyjne, 4%. I 3,5% bardzo pesymistycznych ludzi, problem nie do rozwiązania. Którą opcję z tych, które przeczytałem, wybrałaby Małgorzata Serbin?
To takie pytanie, na które wszyscy znają odpowiedź. Oczywiście szkolenia. Proszę Państwa, ja mam okazję szkolić dużo i mam okazję szkolić takie struktury, nazwijmy je...
Służbowe.
Służbowe, tak. Nie powiem z jakiego kraju, bo jest mi niewolno, ale miałam okazję ostatnio szkolić komandosów, czyli wydawać by się mogło, że są to jednostki, które no, dużo widziały, dużo wiedzą. Natomiast bardzo dużym zaskoczeniem dla tych ludzi było to, a szkolenie, mieliśmy różne ćwiczenia, między innymi ćwiczenie, które pokazywało, jak wytrącić samochód w ruchu przy prędkościach bezpiecznych na płytach poślizgowych, w związku z tym tam nie było mowy o żadnych jakichś niebezpiecznych sytuacjach. Naprawdę, uwierzcie mi, duże oczy robiły się tym ludziom, którzy naprawdę dużo widzieli w swoim życiu i znaleźli się w wielu sytuacjach zagrażających ich bezpośrednio życiu. Natomiast cofnęliśmy się do podstaw i powiem Państwu, że to było szkolenie 5-dniowe. Pierwszy dzień zaczynał się od zwykłego jeżdżenia między pachołkami, czyli ustawienia człowieka za kierownicą, rąk i całej reszty. I później dopiero 5. dnia okazało się, że naprawdę ci ludzie przyszli i powiedzieli: słuchaj, jesteśmy zupełnie innymi kierowcami. Nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Pierwszy dzień, jak zaczęłaś nam kazać jeździć między słupkami, to mówimy: co my tu robimy? Halo, ale o co właściwie, o czym będzie to szkolenie? Ale dopiero 5. dnia, ale co chcę powiedzieć? Chcę powiedzieć, to było 5 dni po 8 godzin. Czy możemy sobie uświadomić, że dopiero po 5 dniach 8-godzinnych szkoleń ludzie jakby zauważyli, że są naprawdę innymi kierowcami? A my walczymy o 2 godziny tylko. My walczymy.
Nie umieją, tylko otworzyli oczy.
Otworzyli oczy.
To trzeba powiedzieć. Nie, że się nauczyli, tylko otworzyli oczy.
Nie, akurat się nauczyli, bo akurat to byli ludzie,
którzy... A z nami są kolejni słuchacze. Pan Marek, dobry wieczór.
Dobry wieczór. Ja bym chciał się odnieść do tego właśnie jazdy na zderzaku. Władzę autobus i bardzo często utrzymuję odpowiednią odległość tylko po to i nie tylko, można powiedzieć, że podczas ewentualnego hamowania wykonał ten manewr dosyć łagodnie, żeby się ludzie nie powracali, ale no niestety. Ludzie po prostu z samochodów osobowych nagminnie wyprzedzają nas, wjeżdżają między pojazdy. Ja muszę hamować, żeby znowu tą odległość utrzymać. i tak jakby powiedzieć, cofam się do tyłu w tej jeździe. I nie wiem, czy dla kierowców samochodów osobowych autobus działa jak płaka na byka, czy coś innego kieruje tymi ludźmi. Także tyle chciałem tej sprawy.
Pozdrawiamy gorąco. I jeszcze pan Sławek.
Witam serdecznie, kłaniam się. Panie redaktorze, szanowni goście, no tutaj troszeczkę już mój przedmówca powiedział. Ja swego czasu jeździłem w zestawach ciężarowych w ruchu międzynarodowym, to no widać było kulturę po państwach, tak? Niemcy, Francja, Belgia, ale w Polsce albo dalej na wschód, to już tam, to już może nie będę się tak zagłębiał, bo tam to w ogóle nie ma żadnej kultury. Ale do rzeczy. Nikt nie powiedział, czy samochód osobowy, czy zestaw ciężarowy, czy autobus właśnie. Zajeżdżanie, czyli w pewnym momencie ukaranie, czyli ja wyprzedzam jakiś zestaw, pan z tyłu się ze złości mocno, bo musi troszeczkę tam dostosować się do prędkości mojego kagańca, czyli mojego niestety 89 na godzinę. No i przed zestaw 40-tonowy, zdanie drogi, hamulec. Miałem takie zdarzenie parę lat temu w Polsce. Żeby nie widział rejestrator, to oczywiście bym był winny. Ale teraz policja zobaczy coś takiego, ale nie widzi, że zajeżdża, tylko że bardzo blisko jestem samochodu poprzedzającego, bo on oczywiście mnie teraz zwalnia do 70, bo musi mnie jakoś ukarać, a to jest nagminne. No i teraz jak tutaj się zachowywać, to wyhamowywać zestaw, czy samochód, czy pojazd, nieważne, do prędkości, nie wiem, na drodze ekspresowej do 50, bo jakiś, no, nie chcę tutaj, bo to przed 22, jakiś pan zwalnia mnie, bo chce mnie ukarać tylko za to, że niestety, no, szybciej nie mogę, tak, bo ze względu na mój zestaw, na mój ogranicznik i tak dalej. A jeszcze tylko dam przykład w Niemczech, pamiętam na własnej skórze i dowiedziałem się, po co są linie poziome na autostradzie przed wiaduktem. To są właśnie znaczniki, nawet tu na 11 do ringu dojeżdżając, to są znaczniki odstępu pomiędzy pojazdami. Panowie często sobie na górze stoją z jakimś urządzeniem pewnie nagrywającym, z jakimś tam optycznie, to nie wiem jak to działa, bo w każdym razie widziałem tylko nagranie jak to działa.
A kilkaset metrów dalej jest obsługa pewnie już.
Oczywiście, panie Jezusie, tak, tak to działa, tak to działa. To było, mówię, to były początki mojego driveringu. Ale no, nie rozrabiałem dużo, dziwię się, ale niemiecka policja mnie za to nie ukarała, chociaż mogła, ale to było naprawdę na pograniczu tych linii, bo tam te urządzenie pokazało nagranie, jak ja jechałem za przedającym pojazdem, chociaż wydawało mi się, że to jest dużo. Ale wiem, po co są te linie właśnie dla Niemca. I Niemiec pokaże, proszę bardzo. Rzeczywiście przedmówcy moi mówili, bardzo mocne kary są, bo tam pan policjant pokazał na karteczce, co ile, za ile i tak dalej, także się przeraziłem. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.
Dziękujemy, panie Sławku. Ile razy my tutaj w tym studiu mówiliśmy o tej nieuchronności kary i surowości tych kar, a u nas z tym różnie niestety bywa. To ten syndrom, kiedy wjeżdżamy do Niemiec i nagle stajemy się innymi kierowcami.
Tam inne są prawa fizyki w Niemczech. Nie, tam jest inaczej.
No wreszcie jakieś wyjaśnienie tej sytuacji.
Tam jest inaczej, tak. Newton, wiadomo, z jakiego kraju był. Nie z Polski.
Jeżeli
nie.
Dzisiaj mamy problem z warunkową strzałką, która zezwala nam po zatrzymaniu się przed sygnalizatorem wykonać ten manewr skrętu w prawo i wielokrotnie spotykam się z kierowcami, którzy wymuszają na mnie pierwszeństwo, jadąc drogą z pierwszeństwem wykonuję manewr zawracania i oni twierdzą, że nie potrafię jeździć, bo nie wiem na którym pasie. On może jechać pasem prawym, a ja muszę jechać pasem lewym, bo on tak mówi. I to jest właśnie ten problem. To jest problem, o którym mówimy. Brakuje nam tej edukacji. I oczywiście ja bym postawił edukację na pierwszym miejscu ze względu na to, że my nie znamy podstawowych przepisów prawa ruchu drogowego.
Brakuje nam tej edukacji, ale też jawi się tutaj agresja. Z jednej strony jest agresja tego, który jedzie z tyłu, komuś na zderzaku, a z drugiej jest ten, który jedzie na przykład lewym pasem i nie chce zjechać. I tworzy się swego rodzaju wojna i tutaj można by zastanowić się, czy nie ma racji psycholog dr Aneta Przepiórka, która mówi tak, kierowcy z niską lub niestabilną samooceną częściej podejmują zachowania agresywne na drodze. Może tu jest pies pogrzebany.
W zeszłym roku, jeżeli państwo pamiętacie, Komenda Wojewódzka robiła taką akcję i była akcja karania kierujących, którzy nagminnie jechali lewym pasem. I były te patrole, nawet często widziałem na Mieszka pierwszego. Nawet po rozmowach z policją powiedziałem, że warto było sprawdzić, jak wygląda pas nadmorski. To jest właśnie dużym problemem, kiedy próbujemy wyjechać nad morze. Lewy pas jest notorycznie zajęty. Kiedy podjedziemy nawet do tego kierującego, mrugając mu światłami, on rozkłada ręce, że przecież on nie ma gdzie pojechać.
On czeka.
I to jest ten problem. Tak, on czeka, aż mu zjedzie poprzedzający i tak jedzie 20-30 pojazdów
lewym pasem. Pan premier powiedział o tym, że policja robiła akcję. Ja właśnie nie lubię tej akcyjności. Ja bym wolał po prostu stałe działania i żeby one były po prostu prowadzone regularnie. U nas jest akcja czasem właśnie taka, śmaka, a okazuje się, że życie i karanie sobie. Proszę Państwa, jeżeli już ktoś nam siedzi na tym zderzaku, co robić, jeżeli widzimy na przykład w tylnym lusterku taki pojazd, który jest bardzo blisko. Nie jedziemy lewym pasem, jedziemy po prostu prawidłowo, ale drugi pojazd jest bardzo blisko. Jak reagować?
Tutaj przed chwilą chyba pan redaktor był uprzejmy przeczytać ze strony internetowej, bodajże użycie spryskiwacza. No to jest jeden ze słabszych pomysłów tak naprawdę, bo ten spryskiwacz no, nam nie przeszkadza, bo my jesteśmy nim nie zaskoczeni, bo to my go włączamy, natomiast kierowca z tyłu...
Ale przeszkadza motocyklistom, a to się bardzo no, często więc, dzieje.
No więc o to właśnie to chodzi. Nam nie przeszkadza jako nam, którzy my włączamy, ale ci z tyłu, nawet ten zły, który nas tam próbuje zganiać, no jeśli my go nagle tą wodą oblejemy, może go to zaskoczyć, może się to wydarzyć w różny sposób, a jeśli to będzie jeszcze motocyklista, to się to może skończyć naprawdę.
Tam nie ma wycieraczek.
Dokładnie, tragicznie. Także ten pomysł jest słaby. Powiem, co ja robię. Ja po prostu bardzo delikatnie, tak żeby jeszcze układ hamulcowy nie zadziałał, ale wciskam pedał hamulca, żeby tylko zapaliły się światła hamowania. Lekko. Jeśli nie pomogło, przepraszam, bo nie po kolei powiedziałem, zaczynam od lekkiego pomigania światłem przeciwmgłowym tylnym. Zapalam to światło, jeżeli na chwilę, na moment, pokazuję, że mam coś do powiedzenia. Jeśli to nie działa, no to po prostu wciskam hamulec. I jeżeli to dalej nie działa, a nie mam też gdzie zjechać, bo to nie o to chodzi, żeby się przepychać na drodze, tak? Żeby było jasne. Jestem nie bez powodu na lewym pasie, bo
ale
nie mogę jechać prawym.
Delikatnie ten hamulec.
Mówię o delikatnym. Właśnie, pokazaniu swoich świateł hamowania stop, żeby on jednak zauważył, że tu będziemy zwalniać, a nie przyspieszać. Cały czas mówię o sytuacji, w której ja nie mogę zjechać, tak? Bo nie bez powodu byłem na tym lewym pasie, prawy zajęty. No i niestety, jeżeli już to nie zadziała, no to bardzo powoli, bardzo delikatnie zmniejszam prędkość. Niestety, im jedziesz bliżej za mną, tym jedziesz wolniej, bo ja się boję tego. I nie mam więcej nic do powiedzenia w tym akurat temacie.
To ja może powiem, co ja robię.
Małgorzata Serbina.
Bardzo ciekawe, prawda, co ja robię?
Ty pewnie przyciskasz.
Właśnie
przepraszam, żartuję.
Właśnie nie. Najczęściej takie sytuacje zdarzają się w dużym ruchu, bo nie zdarzają się w małym ruchu, ale no tak powiem może nieskromnie, ale wychwytuję takich kierowców odpowiednio wcześniej i przede wszystkim zdarza, no oczywiście, no może źle to zabrzmiało, ale generalnie wróćmy do sytuacji wyjściowej. Przede wszystkim zwalniam, czyli zdejmuję nogę z gazu, czyli po prostu zostawiam sobie dużo większą, nawet czy to jest ciężarówka przede mną, czy cokolwiek innego, ale generalnie wcześniej, jeżeli widzę, że napada na mnie samochód, a jeździmy na światłach, widać, to przy prawidłowej ocenie odległości i prędkości jesteśmy w stanie to wychwycić precyzyjnie, naciskam stopy, czyli pokazuję na przykład, że hamuję, aczkolwiek nie muszę hamować.
Chciałabym tylko
przestrzec kierowców przed jedną rzeczą, bo słyszałam też takie opinie, że zrobię symulację hamowania lewą nogą. Błagam, nie.
Co
nie bawmy
znaczy
się.
Symulacja lewą
no,
nogą?
Że niby hamuję, ale nacisnę hamulec lewą nogą.
Prawa na gazie, lewa na gazie.
Nie.
Pomylą
słuchajcie,
nogi,
no nie wymyśliłam sobie tego. Generalnie to jest ze sportu czy z kartingu, z innych rzeczy, ale proszę nie, to nie jest dobry pomysł. Natomiast generalnie sytuacja trudna, nie lubię jej. Myślę, że jest bardzo niebezpieczna ze względu na to, co powiedział, bo znowu wracamy do podstaw, co powiedział Marek o długości, o drodze hamowania i tak dalej, i tak dalej. Zapraszam na szkolenia. Naprawdę, pobawimy się po wytrącanie samochodów z ruchu. Pokażemy Państwu, na czym to polega. Przy 50 na godzinę podstawimy wam tak zwane złomki. Będziecie mieli okazję poszturchać się, popukać w różnych sytuacjach i zrobią wam się duże oczy. I to chcielibyśmy zrobić. Ale tak naprawdę jedno zdanie. Uświadomiłam sobie, że trzeba byłoby to wszystko zburzyć i zrobić od nowa. Wszystkie przepisy od początku, od szkolenia, doskonalenia. Słuchajcie, my tu spotykamy się, nie wiem już ile lat, postarzyliśmy się, zmarszczki niektórzy, prawda?
Nie wszyscy.
Ale Filip ma, a wszystko stoi w miejscu. Słuchajcie, to naprawdę trzeba wrzucić bombę.
No, to prawda.
siwe włosy się od tego robią, co tu czasami słychać w tych telefonach czy na Facebooku. Codziennie prawie obserwuję te wszystkie nasze szczecińską, tam jakąś grupę taką Suszą Szczecin, czy dyskusję. No włos się na głowie jeży i nie tylko na głowie. Co tam ludzie wyczyniają? Co tam opowiadają?
Marek, jeżeli Rybakar, ktoś mówi, że widzi żółty znak i to jest znak nakazu i mówi mu, gdzie on ma jechać, to o czym my dyskutujemy? Nikt
jestem
nie wie.
Się niedopuszczany.
Właśnie dopuszczany.
Znaczy,
na merytury.
Ja, wiemy dlaczego.
Ja nie chciałbym mówić o tym, w jaki sposób reagować na takiego kierowcę, a chciałbym powiedzieć, w jaki sposób nie reagować na takiego kierowcę. O. Nasze zachowania na pewno nie powinny wzbudzać w nim większej agresji, tak, chociażby poprzez hamowanie pojazdem. Rzeczywiste wytracanie tej prędkości i zmuszanie jego również do wytracania tej prędkości, bo możemy spotkać się z tak zwanym syndromem Mad Maxa na drodze, czyli tego wściekłego kierowcy. On już jest zły, skoro podjeżdża nam pod derzak. Jeżeli my będziemy potęgować jeszcze to jego napięcie emocjonalne, to może rzeczywiście skończyć się to sytuacją krytyczną
ale
na drodze.
Ale wiesz, co on zrobi, że ci przerwę? Najprawdopodobniej wyprzedzi cię prawym pasem i wciśnie się...
I zrobi to samo.
Nie, ale wciśnie się między samochód, który chciałeś wyprzedzić, a ciebie i wtedy nie zdając sobie sprawy, że dotknięcie go tylko spowoduje, że on leży na dachu. Mhm.
Nie jeździmy na zderzaku. To jest taki apel może naiwny z mojej strony, no bo widzimy na co dzień niestety takie sytuacje. Jak państwo oceniacie takie rady dotyczące właśnie jak nie jechać na zderzaku, jak tego unikać? Jeżeli pojazd jadący przed nami mija charakterystyczny punkt przy drodze, na przykład drzewo, znak, latarnię, to nasz przedni zderzak ma znaleźć się w tym samym punkcie po minimum 2 sekundach. To jest taka propozycja. Druga to prędkość dzielona na 2. Jeżeli jadę 100 km na godzinę, to odległość do samochodu przede mną powinna wynosić około 50 metrów. I jej minusem tej oczywiście metody jest to, że trzeba umieć ocenić odległość, ale mogą być tu pomocne słupki przy jezdni ustawione co 100 metrów.
Ja znowu wepchnę się do dyskusji. Znowu wepchnę się ja, bo będę nadrabiał. Będę nadrabiał ten stracony czas. Proszę państwa, kiedy dzwonił pan Sławek, notabene mój serdeczny kolega, poznałem go po głosie, wieloletni.
Stały słuchacz.
On rzeczywiście dużo czasu spędził za granicą i zapomniał pewno jednej rzeczy powiedzieć, w jaki sposób Niemcy ułatwiają kierowcom orientowanie się na temat odległości. Po prostu co jakiś czas są malowane białe poprzeczne linie na drodze i zadaniem kierowcy jest obserwowanie 2 linii przed sobą i tyłu pojazdu poprzedzającego. I on wówczas ma świadomość, że ta odległość jest bezpieczna. My nie będziemy spoglądać na zegar, czy 2 sekundy minęło do tego słupa, kiedy dojechaliśmy. Właśnie te białe linie możemy, obserwując całe przedpole przed naszym samochodem, możemy z bardzo łatwą swobodą je obserwować i kontrolować tą odległość.
Co jakiś czas po to, żeby nam uzmysłowić, tak, że jedziemy powiedzmy za blisko.
Tak jest. No, jeżeli nie będziemy naraz widzieli 2 linii między naszym samochodem a samochodem poprzedzającym, to znaczy, że ta odległość jest zbyt bliska.
A jak się zapatrujecie na takie propozycje dotyczące ruchu miejskiego? Utrzymujemy taką odległość, aby móc kontrolować 3 samochody przed nami. Chodzi tu głównie o reagowanie na zapalenie się świateł stop 3. samochodu przed nami, a nie tego bezpośrednio przed nami.
Na jaką to ma, co to ma wspólnego z odległością od poprzedzającego pojazdu? To tego nie rozumiem. Oczywiście
to chodzi o ruch
podczas
miejski,
jazdy,
czyli
to jazda defensywna,
nie jest tak szybko,
czyli taka filozofia, w której my wykluczamy błędy albo inaczej staramy się jeździć w taki sposób, w którym w razie popełnienia błędu lub jakiejś sytuacji nietypowej jesteśmy w stanie uniknąć zdarzenia. No mówi o tym, że właśnie patrzymy na te 3-4 pojazdy w przód. Nie bez powodu światło hamowania stop 1 w samochodzie jest na środku, na górze, nad szybą, żeby na przestrzał przez pojazdy było widać, że ktoś z przodu już hamuje, a nie ten najbliżej nas. Natomiast Marek wcześniej wspomniał o tej zasadzie 2 sekund i ja jestem zwolennikiem zasady 3 sekund. Zasada jest ta sama i ona jest bardzo dobra. Ty, Marku, mówisz o tych liniach namalowanych. To jest świetny pomysł, tylko u nas tych linii nie ma, więc możemy o tym nie dyskutować.
Bo nie,
tak?
ma przepisu.
Bo nie ma przepisu.
Ale myślę, że gdyby ten przepis wszedł w życie, to należałoby poprzedzić go szeroką kampanią edukacyjną i zastanowieniem się, czy tych linii po prostu na drogach szybkiego ruchu jednak nie namalować. Nie są to jakieś znaczące koszty. Nie możemy tylko i wyłącznie podchodzić restrykcyjnie do użytkowników drogi. Również musimy dać im coś, co
państwo,
pozwoli im
zostaje nam niespełna minuta. Czy czekacie z nadzieją na te przepisy, które w przyszłym roku mają wejść? Przepisy dotyczące utrzymania odległości przed pojazdem poprzedzającym, żebyśmy nie jeździli na zderzaku?
Proszę państwa, jeżeli w dzisiejszym prawie o ruchu drogowym mamy przepis, który mówi o zachowaniu odległości w tunelach, że pojazdy do 3,5 tony i autobusy co najmniej 50 metrów, pojazdy powyżej 3,5 tony, zespoły pojazdu powyżej 3,5 tony 80 metrów i mamy taki przepis, a to są tunele, które mają powyżej 500 metrów. Takich tuneli w naszym kraju są 4. Przepis mówi o tunelu poza obszarem zabudowanym, czyli tylko o jednym miejscu w Polsce. To dlaczego nie zrobić tego na ponad 3000 kilometrów dróg szybkiego ruchu?
Czyli czekamy nawet z małym ale jednak warto byłoby ten przepis wprowadzić i nie zapominajmy o tym szkoleniu, o czym
no
mówimy.
No właśnie, my z Gosią nie czekamy,
tak,
my szkolimy.
Czas.
Tak, szkolimy.
Oczywiście na dzień dzisiejszy poza terenem zabudowanym słupki hektometryczne są to stałe punkty odniesienia co 100 metrów.
Arkadiusz Kuzio, Małgorzata Serbin, Filip Grega, Marek Rupental.